Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. W owym czasie Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść. Podobne będzie Królestwo Niebieskie do 10 panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie Pana Młodego. 5 z nich było głupich, a 5 mądrych. Głupie wzięły lampy, ale nie wzięły ze sobą oliwy. Mądre zaś, razem z lampami, zabrały również oliwę w swoich naczyniach. Gdy Pan Młody się opóźniał, senność ogarnęła wszystkie i posnęły, ale o północy rozległo się wołanie: oto Pan Młody, wyjdźcie mu na spotkanie. Wtedy wstały wszystkie owe panny i opatrzyły swoje lampy, a głupie rzekły do mądrych: użyczcie nam swoje oliwy, bo nasze lampy gasną. Odpowiedziały mądre: mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie. Gdy one szły kupić, nadszedł Pan Młody. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto. Nadchodzą w końcu i pozostałe panny, prosząc: Panie, Panie, otwórz nam. Ale on odpowiedział: zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. Oto słowo Pańskie. W Izraelu w czasach Pana Jezusa było w zwyczaju, że przyjaciółki Panny Młodej ubierały ją w uroczysty, weselny strój i w świątecznym korowodzie prowadziły do Pana Młodego. Ten przychodził w towarzystwie swoich przyjaciół i krewnych. Wspólnie udawano się wówczas do miejsca, gdzie przez wiele dni świętowano zawarcie małżeństwa. Przypowieść o 10 pannach, o 10 druhnach mówi, że 5 z nich to mądre, a 5 pozostałych głupie. Co znaczy mądrość, a co głupota w tradycji teologicznej biblijnego Izraela? Mądrość oznacza w natchnionych tekstach Starego Testamentu najwyższą racjonalność, polegającą na prawdziwym poznaniu rzeczywistości i zgodnym z tym poznaniem sposobem życia. A fundamentem tego poznania jest fakt, że wszystko, co istnieje, jest dziełem Stwórcy. Jest to objawione już w pierwszym tekście Biblii, w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju. I dalej w opowiadaniach Księgi Rodzaju jest objawione, że gdy pozostaje się w więzi z Bogiem, Stwórcą, i żyje się według Jego nauczania, według Jego przykazań, ma się szansę spełnienia w swoim życiu, aż po wieczne, nieprzemijające życie. To dalsze opowiadania Księgi Rodzaju w 2 i 3 rozdziale. Ludzie tak żyjący na tej ziemi, w dalszym objawieniu Starego Testamentu, którzy są oświeceni przez nauczanie, przez Torę Boga i którzy poruszają się na drogach i bezdrożach tego świata według tego nauczania, idą ku nieprzemijającemu życiu, aż wreszcie dojdą kiedyś do istnienia na zawsze, gdy skończy się ich ziemska historia. Głupota natomiast, według tradycji wiary biblijnego Izraela, oznacza najwyższą nieracjonalność, polegającą na prowadzeniu własnego życia w nierzeczywistości. To znaczy tak, jakby świat nie miał Stwórcy i jakby ten Stwórca nie objawiał człowiekowi, jak w tym stworzonym przez Boga świecie ma się poruszać, aby żyć. Rezultatem tej głupoty życia, jakby nie było autora wszystkiego, co istnieje, jest niemożliwe z natury rzeczy usiłowanie człowieka bycia Bogiem, Panem wszystkiego, co istnieje, Panem zarówno samego siebie, jak i ludzi, Panem także tego, co dobre i co złe, Panem tego, co prawdziwe i fałszywe. O tym chce decydować sam człowiek, bez żadnego Boga i Stwórcy. I to przedstawiane jest w natchnionych tekstach Starego Testamentu jako głupota, najwyższa nieracjonalność. I rezultatem tego jest niemożliwe z natury rzeczy właśnie usiłowanie bycia Bogiem świata i ludzi. Taki sposób życia bez więzi ze Stwórcą, bez Jego nauczania, bez Jego przykazań, bez instrukcji na życie, prowadzi nieuchronnie do nicości, do unicestwienia zarówno pojedynczych ludzi, jak i całych społeczeństw. To dalsze opowiadania Księgi Rodzaju o pierwszym grzechu i o rozlaniu się zła, tak, że zdegradowała się ludzkość i musiało być zupełne zniszczenie wszystkiego, opowiadania o potopie. To, mówiąc językiem współczesnym, konieczny był reset i nowa ludzkość, która wyszła od jedynego sprawiedliwego na ziemi według tych opowiadań Noego. I z potomkami Noego zawarł Bóg przymierze na życie. Pierwsze przymierze w całej Biblii. Według tej tradycji o mądrości i głupocie, ten, kto czyni zło, jest głupi, ponieważ odbiera życie innym i traci własne przy tym, prędzej czy później. Ten natomiast, kto czyni dobro, kto jest przymierzeńcem życia innych ludzi i swojego własnego, jest mądry, ponieważ nieustannie wzrasta w swoim życiu aż do nieśmiertelności. Mądrość i głupota nie jest ukazywane w ilorazie inteligencji, czyli w sprawności umysłowej w pewnych obszarach ludzkiego poznania. Mądrość i głupota ma do czynienia z duchowym wymiarem, ze złem i dobrem, z prawdą i kłamstwem, z życiem i śmiercią. Posłuchajmy kilku miejsc, gdzie mowa jest o głupocie i tak zrozumiemy przypowieść Pana Jezusa o mądrych druhnach w języku greckim phronimoi i głupich w języku greckim Ewangelii morai. W Księdze Powtórzonego Prawa w 32 rozdziale, w ostatniej mowie, testamencie do Izraelitów stojących u progu ziemi obiecanej, mówił Mojżesz o głupocie, żeby się wystrzegali głupoty, gdy wejdą do ziemi obiecanej i zaczną tam żyć. Mówił im wówczas, głosić chcę imię Pana, uznajcie wielkość Boga naszego. On skałą, dzieło Jego doskonałe, wszystkie drogi Jego są słuszne. On Bogiem wiernym, a nie zwodniczym, On sprawiedliwy i prawy. Zgrzeszyły przeciw Niemu nie Jego dzieci, ich zwyrodnienie, pokolenie zwichnięte, nieprawe. Więc tak odpłacać chcesz Panu, ludu, głupi, niemądry, czy nie On Twym Ojcem, Twym Stwórcą, wszak On Cię uczynił, umocnił. I w psalmie 14, a także 53, który zawiera ten sam tekst, mówi Bóg przez tekst psalmu. Mówi głupi w swoim sercu, nie ma Boga. Oni są zepsuci, ohydne rzeczy popełniają, nikt nie czyni dobrze. I dalej w kolejnym tekście Księgi Mądrości greckiej, księdze Starego Testamentu, objawia Bóg. Głupi z natury są wszyscy ludzie, którzy nie poznali Boga. Z dóbr widzialnych nie zdołali poznać Tego, który jest. Patrząc na dzieła, nie poznali Twórcy. I dalej w księdze Syracha, również greckiej księdze Starego Testamentu, słyszymy, mowa bogobojnego jest zawsze mądrością. Głupi zaś zmienia się jak księżyc. I święty Paweł w liście do chrześcijan w Koryncie, 4 rozdziale, pisze: wydaje mi się bowiem, że Bóg nas, apostołów, wyznaczył jako ostatnich, jakby na śmierć skazanych. Staliśmy się bowiem widowiskiem dla świata, aniołów i ludzi. My, głupi dla Chrystusa, wy, mądrzy w Chrystusie. My, niemocni, wy mocni. Wy doznajecie szacunku, a my wzgardy. Aż do tej chwili łakniemy i cierpimy pragnienie. Brak nam odzieży, jesteśmy policzkowani, skazani na tułaczkę, utrudzeni pracą rąk własnych. Błogosławimy, gdy nam złorzeczą. Znosimy, gdy nas prześladują. Dobrym słowem odpowiadamy, gdy nas spotwarzają. Staliśmy się jakby śmieciem tego świata i wzbudzamy odrazę we wszystkich aż do tej chwili. Tak Paweł pisał o doświadczeniu chrześcijan w pogańskim świecie. Ten świat nie przeminął. Dalej większość świata jest w gruncie rzeczy pogańska. I chrześcijanie, tak jak apostołowie, o których pisze Paweł, o sobie samym też, są uważani za głupich. Ale być głupim dla Chrystusa, jak pisze Paweł, to znaczy być mądrym u Boga, a być mądrym u ludzi w ich mniemaniu, w ich pędzie stadnym, ich ideologiach, to znaczy być głupim, bo odcinając się od Boga i żyjąc w nierzeczywistości, jakby nie było stwórcy tego wszystkiego, co istnieje i wszystkich ludzi, traci się życie. To głupota. Przypowieść o Królestwie Bożym, o 10 druhnach, 5 mądrych i 5 głupich, jest przypowieścią właśnie o głupocie i mądrości w duchu objawienia biblijnego. Aby zrozumieć język i przesłanie tej przypowieści, trzeba odnieść się do obrazów Boga, który w pismach Starego Testamentu przedstawiany jest także jako Pan młody, który przychodzi, i trzeba się odnieść do obrazu zbawienia jako weselnej uczty z Panem młodym. Według przypowieści paliwo do lamp, oliwa, druhen, jest potrzebne, aby mieć światło w ciemnościach. To obraz świata. Aby mieć światło w ciemnościach, trzeba paliwa do lamp, w których to światło jest przechowywane, aby móc się poruszać w świetle pośród otaczających ciemności świata. Trzeba paliwa, oliwy, aby spotykać Boga, który przychodzi, który nie opuścił swojego stworzenia, który przychodzi jako Zbawca. Tego światła nie może zabraknąć ani na chwilę, jak mówi o tym przypowieść. Symbolem jest tej przypowieści paliwo do światła. Co to za symbol? To symbol mądrości życia, polegającej na tym, że jedynie nieustanna, czuwająca więź z Bogiem uzdalnia człowieka do kroczenia w mądrości ku życiu przez ten świat, a nie w głupocie ku śmierci. Więź z Bogiem, nieustanna, czuwająca, tak jak nieustanne paliwo do lamp w tej przypowieści, oznacza uczestniczenie w Bożej cywilizacji życia, w przeciwieństwie do uczestniczenia w antyboskiej cywilizacji śmierci otaczającego świata. Główne przesłanie przypowieści brzmi: czuwajcie więc, ponieważ nie znacie dnia ani godziny. Czym jest dzień? Czym jest godzina według tej przypowieści? Dzień i godzina to dar czasu, który Bóg, Stwórca i Zbawca, daje każdemu człowiekowi na tej ziemi. To mądrość życia w wymiarze podarowanego czasu. Posłuchajmy słowa Boga z Psalmu 90, który to słowo przekazuje nam właśnie mądrość życia w wymiarze podarowanego przez Boga czasu. Tam modli się psalmista: naucz nas liczyć nasze dni, wówczas zdobędziemy mądre serce. Mądre serce oznacza mądrego człowieka. I ta mądrość wynika z szanowania dni, szanowania czasu.
który Bóg podarowuje człowiekowi. Naucz nas liczyć nasze dni, to źródło mądrości, aby zdobyć mądre serce. Serce w języku biblijnym to nie symbol uczuć zmysłowych, ale to organ poznawczy. Sercem poznaje się rzeczywistość, czyli całym sobą. Serce oznacza całego człowieka. Mieć mądre serce, tak jak prosił o to kiedyś Salomon po swoim wielkim ojcu Dawidzie, gdy przejął władzę w Izraelu, nie prosił w świątyni o nic innego jak o mądrość serca. I to było najważniejsze, aby mieć spełnione życie. W tym świetle czuwanie, o którym mówi Jezus w przypowieści, oznacza zatem, kto spełnia się w jednym dniu swojego życia. W jednej godzinie dnia swojego życia, ten spełnia się w całym swoim życiu. To czuwanie, o którym mówi Jezus, nie oznacza zawieszenia swojej codzienności i lękliwego wyczekiwania końca, jak to niektórzy rozumieją, ale oznacza wręcz przeciwnie, pełne zaangażowanie we własne życie, tu i teraz, dzień po dniu i godzina po godzinie. Mądrość, której naucza Jezus, oznacza zrozumienie, że spełnienie się w życiu nie zależy od ilości dni i godzin na tej ziemi, ale od tego, czy te dni i te godziny, które zostały nam podarowane przez Boga, są czasem Jego królowania w naszym życiu. Królowania Boga w nas i przez nas wśród ludzi. Stąd przypowieść o mądrych i głupich druhnach. To przypowieść o Królestwie Boga. To znaczy o tym, że Bóg jest Panem w sercu ludzi i ci są mądrzy. A tam, gdzie Bóg nie jest Panem w ich sercach, ci są głupi. Bo ci pierwsi dzień po dniu zdobywają życie aż do nieśmiertelności. Ci drudzy tracą życie dzień po dniu i godzina po godzinie aż do nicości. Mądrość oznacza uwolnione od lęku, o ilość dni i godzin na tej ziemi życie, a doświadczanie głębokiego duchowego pokoju i radości życia każdym pojedynczym dniem i każdą pojedynczą godziną i powierzenie swojej przyszłości Bogu, a nie lękliwe oczekiwanie, co się jeszcze może stać. Życie będące darem od Boga jest darem w Jego darze czasu. Tylko w ten sposób można wygrać swoje życie, ponieważ podstawową jednostką według nauczania Jezusa w przypowieści, według nauczania mądrości na kartach Starego Testamentu, podstawową jednostką życiowego spełnienia jest każdy pojedynczy dzień i każda pojedyncza godzina jako dar Boga, zarówno tkwienie w przeszłości, w tym, co już było, jak również lękliwe wypatrywanie przyszłości, której jeszcze nie ma, oznacza rozmijanie się z własnym realnym życiem, z życiem, które daje Bóg każdego dnia i w każdej jego godzinie. Bądźmy mądrzy, mądrzy. Nauczaniem Boga i więzią z Nim, z nauczycielem mądrości. Bądźmy mądrzy jako uczniowie Boga i uczniowie Jezusa i żyjmy coraz bardziej na drogach świata, na których życie jest nieustannie zagrożone.